Dzień dobry, tu Wojciech Cejrowski. Podam fakty. Moje kosmetyki cedrowe oraz z węglem aktywnym oraz te z wyciągiem z yerba mate pachną tak, że chce się je wypić. Wiem, bo zawsze mam sam tę pokusę i mówię Państwu, proszę nie pić. To są kosmetyki. Proszę ich nie pić. I też nie wiem, czy Państwo pamiętają, że w moim sklepie nadal jest ta nieszczęsna promocja, że przy zakupie trzech kosmetyków trzeci jest 30% taniej. Cejrowski.com/kosmetyki powinno być Cejrowski.com/bankructwo. Okradam sam siebie, bo jakżeż może być tak, że przy zakupie trzech kosmetyków trzeci jest o 30% taniej? Przecież to jest skandal. Cejrowski.com/kosmetyki.
Radiowy przegląd prasy. Komentują Wojciech Cejrowski i Andrzej Rudnik.
Dzień dobry, panie Wojciechu.
Dzień dobry, panie Andrzeju.
Kojarzy pan, co to jest przekaz dnia?
No kojarzę, tam najważniejsza informacja.
Dla polityków specjalizuje się w tym Prawo i Sprawiedliwość, siedzi jakiś mądry albo zespół mądrych gdzieś tam i rozsyłają SMS-y do swoich parlamentarzystów, jak ludzi gadać, pełniących funkcje tak w rządzie, w ważnych instytucjach. Jak gadać, proszę pana? No i oczywiście czujni dziennikarze, do których mamy wielokrotnie pretensje, dokopali się do takiego przekazu dnia, do kilku przekazów dnia dotyczących tego, jak mówić o inflacji. Z grubsza rzecz ujmując, a raczej tak ujmując krótko rzecz, to w instrukcjach dla posłów Prawo i Sprawiedliwość każe smagać opozycję i mówić, że agresja Rosji na Ukrainę, pandemia COVID-19 doprowadziły do wzrostu cen nośników energii i globalnej inflacji. Nie przechodzimy obojętnie wobec tego problemu. Nie chowamy głowy w piasek, nie szukamy magicznych guzików, nie mówimy, że nic się nie da zrobić. Znamy sytuację Polaków, polskich rodzin, cały czas z nimi rozmawiamy i na bieżąco reagujemy. Dzięki rządowym inicjatywom pomagamy najbardziej potrzebującym. No i tu dochodzimy, proszę pana, do ważnych rzeczy oczywiście. Taki jest przekaz. I rzeczywiście walczą z inflacją w ten sposób, że wrzucają kolejne miliardy, no nazwijmy to, na rynek.
Dobra, ale to jest drugi wątek, zajmijmy się najpierw pierwszym.
Tak.
Pan wykłada dziennikarzom szkołę dziennikarską. Przekaz dnia powinien być zbudowany z jednego zdania, maksimum dwóch. To, co pan zacytował, ja panu narzuciłem się moim słowem, że już przestałem słuchać, było za długie. Ja wysłuchałem tylko pierwszych zdań. Agresja Rosji na Ukrainę i pandemia COVID-19 doprowadziły do wzrostu cen nośników energii i globalnej inflacji. I tutaj moja uwaga się wyłączyła, bo to pierwsze zdanie przekazu dnia jest nieprawdziwe. Agresja Rosji na Ukrainę nie spowodowała wzrostu cen nośników energii, gdyż one wzrosły dużo wcześniej. Rok wcześniej wzrosły ceny energii po tym, jak Biden objął urząd i zablokował wydobycie w Ameryce, czyli znika z rynku ogromny producent gazu i ropy, międzynarodowego rynku. I wtedy ceny idą w górę. No bo przykręcił kurki Biden na swoim terenie. Nie ma to nic wspólnego ani z pandemią, ani z agresją Rosji na Ukrainę. Kiedy wzrosły ceny benzyny? No, czy one wzrosły, kiedy wybuchła pandemia w 2019 albo na początku 2020? Wtedy wzrosły ceny nośników energii? Nie.
No oczywiście tę sytuację można było przewidywać z węglem. Zresztą wielokrotnie mówiliśmy w naszej audycji o tym naszym imporcie węgla ze strony rosyjskiej. Proszę pana, że to się kiedyś źle skończy. Można było wtedy dywersyfikować, że tak to nazwę, dostawy węgla. Tego nie zrobiono i w pewnym momencie łupnięto, przerwano te kontakty gospodarcze z Rosją po napadzie na Ukrainę Rosji, nie przewidując oczywiście konsekwencji, czyli inaczej mówiąc, postaw się, a zastaw się. Tak, tak zrobiliśmy, panie Wojciechu.
Jeszcze mówią o globalnej inflacji, podczas gdy ona nie jest globalna. No więc kłamią, bo liczą na to, że nikt nie sprawdzi. A globalna by znaczyła, że we wszystkich krajach świata, czy w dużej większości, ceny rosną w taki niepokojący sposób. Nie normalna inflacja, drobna jakaś, postęp cen niewielki, tylko rzeczywiście odczuwamy to. no to nie jest zjawisko globalne. W naszej części świata, owszem. Globalne to obejmuje cały glob. Czy ktoś sprawdził, czy jest inflacja w Chinach? To jest ogromna gospodarka, ponad miliard ludzi. Czy jest inflacja w Indiach? Bo oni rzucają hasłem, no pisiory dostają ten temat dnia, czy jak pan to nazwał, przekaz dnia.
Tak.
Mówią o globalnej inflacji. No to dziennikarz powinien powiedzieć, proszę pana, ale ja chciałem pokazać 25% krajów na kuli ziemskiej, gdzie jest deflacja, a nie inflacja.
No tak, a wyższa inflacja jest w Turcji, ale o tym nie mówimy, ale panie Wojciechu, wróćmy do meritum jeszcze. Mówi się, że w przeciwieństwie do opozycji nie wyznajemy zasady nic nie robienia. No to teraz ja zadaję pytanie, czy robieniem czegoś jest wrzucanie na rynek kolejnych miliardów złotych. Dopłaty do węgla 11,5 miliarda, 70 miliardów złotych, jeżeli postanowi się płacić, dopłacać za gaz, pelet, proszę pana. No to będzie bardzo ciekawe, jak się walczy z inflacją, jednocześnie ją powiększając, no bo chyba się powiększa. Chociaż można by było powiedzieć, że dorzucanie pieniędzy wydrukowanych w Narodowym Banku Polskim, no to nam nie szkodzi. Szkodzi nam.
Szkodzi, szkodzi, bo się rozwadnia ten pieniądz, który już jest. Mamy jeden bochenek chleba i kupowaliśmy go za jeden banknot. Jak wydrukują drugi banknot, to ten sam bochenek chleba kupujemy za dwa banknoty. Więc drukowanie pieniędzy przez Narodowy Bank Polski bez pokrycia w bochenkach chleba, to nie jest dobre i bezpłatne.
No jest to niewyznawanie zasady nic nie robienia. No to jest łatwe robić coś takiego, że się dorzuca, bo jak można dodrukować. Ale myśli się perspektywicznie, no myśli się, panie Wojciechu, kto to będzie spłacać?
Panie Andrzeju, można o tym, co oni robią, jeszcze powiedzieć inaczej. Mamy talerz zupy i ktoś przychodzi i mówi, że to trochę mało tej zupy, nie najem się. I mu dolewamy szklankę wody. No zupy się zrobiło więcej, ale on się nadal nie naje. To tak z tymi pieniędzmi, których oni dolewają. To są puste pieniądze, one nie niosą energii żadnej w sobie. Ale chciałem pana zaczepić o co innego. Zaczął pan od pouczenia mnie, czym jest przekaz dnia. Twierdził pan, że to jest sztuczna konstrukcja, że to jest taka papka, którą politycy za pomocą SMS-ów dostają do powtarzania. No to, skoro to jest papka, czyli fałsz, czyli nieprawda, żaden z nich tego nie wymyślił, tylko jakiś jeden mądry albo kilku mądrych rozesłało SMS-ami, a oni paplą i powtarzają bezmyślnie te tezy z przekazu dnia, to czemu ja z Rudnikiem tracę czas na komentowanie przekazu dnia, skoro wiem, że to jest jedno wielkie nic?
Kod LATO daje 20% zniżki od ceny koszul. Cejrowski.com, łamane przez koszulę, kod LATO.
Ale to nic się dzieje, to się głosi do ludzi prostych, takie przekazy dnia, to znaczy to, co się przekazuje w wypowiedziach, co politycy przekazują w swoich wypowiedziach, trafia. I nawet największe głupstwo, jak powie taki polityk, biorąc pod uwagę to, co w przekazie dnia mu napisano, że ma mówić, to ludzie to przyjmują za pewnik. Ja pamiętam czasy, kiedy, pamięta pan tego ministra, co kupował te maseczki i te respiratory od handlarza bronią, które do niczego są nieprzydatne.
Pamiętam też premiera, który największym transportowcem świata sprowadził kompletnie bezsensowne maski z Chin.
Tak, proszę pana.
Zapłacił kupę pieniędzy, do dzisiaj się nie wyspowiadał z tamtego zakupu.
Mria przywiozła, bo tak się nazywa ten samolot, czyli marzenie w języku ukraińskim, przywiozła te maseczki, no pomarzyliśmy sobie. I wtedy, wracam do początku swojej wypowiedzi na ten temat, wtedy minister zdrowia, Szumowski się nazywał, no występował często przed kamerami i taki... Wielu posłów lizusów, proszę pana, i senatorów występowało w jego obronie. I między innymi taki jeden poseł lizusek z naszego tutaj okręgu wystąpi i mówi: panie ministrze, bohaterze nasz, twoje zmęczone oczy świadczą o tym, że no poświęcasz wszystkie siły dla nas, kochamy cię i tak dalej, i tak dalej. Drugi mówił, że no to kryształ uczciwości, a może nawet bursztyn. I taki był przekaz dnia.
Bursztyn się kojarzy z Amber Gold, a do kryształu można pomyje wlać.
I teraz proszę pana, taki polityk, który wiernie wykonuje rozkazy matki partii i przestrzega tego przekazu dnia, no to w pewnym momencie powinien się wstydzić tego, co powiedział, bo wielokrotnie zdarza się, że głupoty mówi i to nie są, to znaczy jego ustami są głoszone, ale myśli to raczej nie jego są. No jakich mamy polityków?
Czy ktokolwiek poza panem ich ciągle słucha jeszcze?
Są tacy, co słuchają.
Bo ja ich przyjechałem do Polski i włączałem telewizor na 2 minuty, jak były jakieś rozmowy polityczne, czy tam minęła 20, czy w innym programie jakieś dwóch gadało, wrzeszczą na siebie w ważnej sprawie typu Odra, oni wrzeszczą na siebie, bo są z opozycji i uważają, że mają wrzeszczeć. I ja tak siedzę z moją mamą, oglądam tych dwóch wrzeszczących, mówię, mama, ryby w rzece zdechły, opozycja z urzędującym rządem, tych dwóch gości powinno siedzieć, drapać się w głowy i mówić, panie kolego z opozycji, masz pan jakiś pomysł, co z tym zrobić? Tu premiera bym zaprosił najlepszych specjalistów z innych partii i by Morawiecki by zyskał punkty za to. Jeżeli ktoś ma jakiś pomysł, to proszę bardzo, ja oddam stołek ministra do spraw rzek waszemu, bo jest lepszy od naszego, tylko niech coś z tym zrobi.
Trzeba by się wznieść, proszę pana, ponad podział. Wszyscy o tym mówią, że się wznoszą ponad podziały, a się nie wznoszą.
Ja już ich nie słucham w ogóle.
No a jak się pan obronił przed efektami, proszę pana, jeżeli dług publiczny jest utajniony, budżet jest dziwnie skonstruowany, wiele wydatków idzie poza budżetem, teraz takie te wrzutki miliardowe na nasz rynek, ludziom się płaci, żeby zyskać wyborców, a kto to spłaci, panie Wojciechu? No przecież wiadomo, że jak się bierze pożyczkę, jak się ma długi, to powinno się je spłacać, bo w przeciwnym wypadku albo dostanie się po łbie, albo pójdzie się do więzienia za to, prawda?
Nie, jak się jest politykiem, to się nie pójdzie do więzienia, ani się nie dostanie po łbie. No wie pan, teraz jest karnawał różnych rzeczy po stronie PiSu, gdyż tę żabę będzie musiał zjeść Tusk, jak odziedziczy państwo w takim stanie. I to jest też dla drugiej strony przepiękne usprawiedliwienie. Zawsze jak wygrywają wybory, ci, którzy nam obiecywali kolejne gruszki na wierzbie, to oni zaczynają od tego, no ale jak otworzyłem szufladę po poprzednim premierze,
to państwo w ruinie nie było, tak.
Takie śmierdzące żaby, że no nie jestem w stanie spełnić naszych obietnic wyborczych, gdyż najpierw muszę posprzątać te żaby. I oni tak się wzajemnie usprawiedliwiają, proszę pana. Narobił długów Jarosław, a Tusk będzie mówił, że nic nie może zrobić, bo musi spłacać długi Jarosława.
Przez chwilę chciałbym, panie Wojciechu, o rozrywce, w cudzysłowie mówię, porozmawiać. Rozmawialiśmy niedawno na temat takich planów reaktywacji, przywrócenia życia festiwalowi piosenki żołnierskiej w Kołobrzegu.
Tak.
I pan między innymi mówił o to, wspaniały pomysł by był, gdyby ktoś wpadł na pomysł zorganizowania festiwalu piosenki natowskiej. Pamięta pan, że pan coś takiego proponował?
Tak, i miałem pomysł w Mrągowie 20 lat temu, tak, i Kurski, nie sądzę,
i wykrakał pan. I wykrakał pan.
Kurski w Elblągu zrobił koncert wojsk sojuszniczych NATO, tylko niestety straszliwie zepsuł ten pomysł. Bo tam było jakieś, zaczęło się od jakiegoś fikania. Ja to włączyłem sobie z telewizji, chciałem obejrzeć, jak śpiewają orkiestry wojskowe z różnych krajów świata, bo na to mnie zaproszono. Jak wyglądają mundury sojuszniczych armii na scenie i czy Amerykanie będą grali jazz, a Francuzi będą na harmonii grali jakieś piosenki z bistro, czy co będzie? Chciałem zobaczyć armie sojusznicze, które pokazują jakiś show. Amerykanie mają świetne showy wojskowe dla swojej armii, zapraszają dużych artystów.
Ja bym chciał Szkotów zobaczyć, tak, ja bym chciał Szkotów zobaczyć z dudami swoimi.
No, zobaczyć, a oni wypuścili jakieś fidrygałki, proszę pana, no, jakichś gości bez
mundurów. Żeby powiedzieć słuchaczom, panie Wojciechu, trzej te noży tre w oczy.
Okropne.
Niemiecki zespół Eurodance albo Eurodance, jak kto woli po polsku, Captain Jack, a także, uwaga, znani piosenkarze wojsk NATO, Halina Frąckowiak, Truba Duży, Jan Pietrzak, Kasia Moss, Filip Lato i Marien.
No zmarnowany potencjał.
No to jakieś jajca są, proszę pana. No przepraszam za wyrażenie.
Potencjał i się już znowu się coś nie uda, bo ktoś nie przypilnował. Kurski powinien sam ułożyć scenariusz, przypilnować tego, a nie takie hały sprzedawać. Pietrzak jeszcze się bronił. To był, przypominam, 15 sierpnia, czyli rocznica Bitwy Warszawskiej, Cudu nad Wisłą. W związku z tym piosenka klasyczna Pietrzaka, żeby Polska była Polską w sytuacji, gdy mamy zagrożenie wojenne po raz kolejny ze wschodu. To by pasowało, tylko powinno być na otwarcie i powinien w tle mieć duży chór wojskowy, bo to już jest starszy pan i słabo ciągnie głosem, co jest naturalne, to nie jego wina. On zresztą nie był piosenkarzem nigdy, tylko kabaryciarzem. Więc ktoś powinien mu pomagać w śpiewaniu i być duży chór wojskowy. Ale otwarcie to była jakaś panna, która śpiewała angielski przebój po angielsku. No. nie była, ani to nie była piosenka o wojsku, ani o niczym. Zanim pierwsza piosenka wojskowa poleciała, to już pół godziny przeleciało.
Panie Wojciechu, jeszcze takie pieszczenie się tych, którzy prowadzili te koncerty.
Nie mówię o tych rzeczach.
No ale przeczytałem coś takiego. Kilka słów o sobie dodał również Maciej, nie powiem nazwiska, żeby go tutaj nie reklamować. Dziennikarz udostępnił w swojej relacji wspólne zdjęcie z Gąsowskim, na którym to widać ich w mundurach pilotów. Zażartował, że wraz z Piotrem stworzeni są do koncertu w mundurach. Gdzie znajdziecie, uwaga, uwaga, takich słodziaków jak my? No wie pan co, poziomik, panie Wojciechu.
No. Jakieś dwie panny i dwóch szczawiów z wyglądu. Takie jakiś to wojskowy tam powinien być.
Możliwości jest wiele, ale nie pomyśleli, panie Wojciechu. Ale trafiają na pewno komuś, to się bardzo podobało, bo ludzie lubią disco polo, starych wykonawców, piosenki ze swojej młodości sprzed 50 lat. Trzeba jakiś poziom utrzymywać, proszę pana, a nie uczyć czegoś takiego, prawda?
15 sierpnia nie pasowało, kompletnie do nastroju tego dnia nie pasowało i nie pasowało do tytułu. Zawartość nie pasowała do opakowania. No ale już trudno.
Mój dziadek sprowadzał kakao z Peru do swojego sklepu kolonialnego przed wojną. I ja robię to samo teraz. Prawdziwe kostki, bryłki, pasta pachnące, prawdziwe, bez żadnych dodatków, kakao z Peru. Cejrowski.com, łamane przez sklep. I pachnie.
I na zakończenie naszej rozmowy, ale krótko, bo tutaj rozmawiałem z panem, jak o rybach rozmawialiśmy, to pan na Niemców się najeżył, a teraz ja...
Nie, ja po prostu pytałem, gdzie Niemcy to jest.
Dołączę do tego najeżenia, proszę pana. Berlin nie wydał zgody na wystawę czołgów przed ambasadą Rosji. W Berlinie oczywiście. Chciano tam postawić sprzęt wojskowy rosyjski zdobyty przez Ukraińców, a Niemcy mówią, że nie wyrażają zgody, znaczy władze nie wyrażają zgody na wystawę, bo to godziłoby w interesy polityki zagranicznej Republiki Federalnej Niemiec. I teraz pytanie jest, panie Wojciechu, mają rację czy nie mają racji? Może godzi to w ich interesy, może są bardziej przewidujący jak Polacy na przykład i no pewne interesy z Rosjanami jeszcze mają.
Oni mają i będą mieli. To jest sojusz trwały bardzo. I Katarzyna Wielka, i Adolf Hitler ze Stalinem i tak dalej. Ja. Mają wspólne interesy od zawsze. I rzeczywiście nie leży w ich interesie pakowanie się tak głęboko w ten konflikt.
Niemcy. Czyli co, dobrze robią? Dobrze robią, panie Wojciechu? Czy...
No wie pan z moralnego punktu widzenia pan by chciał kibicować Ukrainie. Natomiast jeżeli ktoś się troszczy o państwo, to kibicowanie niech się zajmują zwykli obywatele, natomiast na poziomie państwa trzeba zawsze przyjmować taką opcję, że Putin wygra tę wojnę albo że wygra Ukraina. I trzeba być przygotowanym na oba rozwiązania. Jedno z rozwiązań wolimy, a drugie nam jest mniej przyjemne, ale musimy brać pod uwagę, dobra, a co, w jakiej sytuacji znajdziemy się, gdyby Putin wygrał tę wojnę. No już jesteśmy z nim skonfliktowani, jak jeszcze będzie ta wystawa czołgów, będziemy go pohańbienie przed własną jego ambasadą, to przesada. Zróbmy tę wystawę w innym mieście, ale nie pod ambasadą.
No oczywiście mamy nadzieję, znaczy ja jestem przekonany, że Putin nie wygra, panie Wojciechu, ale wniosek może być taki, że trzeba zachowywać się po pierwsze przyzwoicie, a po drugie z pewnym dystansem patrzeć na niektóre sprawy, przewidując, co może być w przyszłości. I tak się powinna dziać polityka, prawda?
Polityka to jest brudna robota i wynajmujemy do tej brudnej roboty ludzi, którzy mają ją wykonać bez obrzydzenia. No bo w polityce trzeba zrobić coś takiego, że zakazuje wam wystawy tego sprzętu. To jest właśnie brudna robota. Ja oczekuję, że politycy się będą zajmować taką brudną robotą. Ze względu na nasze późniejsze bezpieczeństwo. To ja dzisiaj wykonam trudną robotę, skonfliktuję się z własnym społeczeństwem i wprowadzę zakaz robienia tej wystawy. Tak prawdopodobnie...
No ale niestety, u nas myśli się inaczej, u nas się myśli o tym, jakby pod publiczkę zadziałać dobrze w odpowiedni sposób. Nawiasem mówiąc, tak mi się teraz przypomniała, proszę pana, już niedługo będzie afera z tym Baltic Pipe. Słyszał pan ten, od Skandynawów mieliśmy gaz dostawać, a się okazuje, że nie bardzo będziemy mogli ten gaz będziemy ten gaz otrzymywać przez ten rurociąg, ale to sprawa na inną rozmowę.
Nie ma dzisiaj... gazu.
Jest tam, w Norwegii jest.
Dlaczego on jest pusty? To jest
no bo umowy kiepsko nasi podchodzili do sprawy i zostały źle skonstruowane, albo w ogóle nie zostały podpisane. Jak to zwykle z nami bywa. Musimy kończyć. Dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia.
Bye!
Był to radiowy
Przegląd prasy. Komentowali Wojciech Tejrowski i Andrzej Rudnik.